Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz naszych gości, a są nimi dzisiaj Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz kościoła łomżyńskiego oraz członek prezydium papieskiej Rady do Spraw Rodziny i wiceprzewodniczący Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski oraz dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną. Księże biskupie, cieszymy się księdza obecnością dzisiaj w naszym studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wraz z księdzem na dzisiejsze nasze spotkanie w studio Radia Maryja i Telewizji Trwam przybyli również państwo Mirosława i Paweł Kwasowie. Pani Mirosława jest surdopedagogiem, czyli zajmuje się dziećmi niesłyszącymi, a pan Paweł jest również teologiem, pedagogiem, stąd też te wszystkie umiejętności zapewne się panu przydadzą w tym, o czym dzisiaj chcemy mówić. Cieszymy się państwa obecnością. Państwo również uczestniczyliście w pracach, byliście członkami komisji do spraw, Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski. Stąd też bogate doświadczenie. Mam nadzieję, że będziemy mogli się tym doświadczeniem podzielić, będziecie państwo mogli się podzielić, bo chcemy dzisiaj o rodzinie oczywiście mówić. Mówić chcemy w przeddzień niemalże 6. Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku. To już są 6. spotkania, księże biskupie. Temat tych spotkań: rodzina formatorką do wartości ludzkich i chrześcijańskich. Ale zanim dojdziemy do tego tematu, księże biskupie, proszę nam przybliżyć ideę tych papieskich spotkań, bo one zawsze wypływają z inicjatywy Stolicy Apostolskiej, a zostały zainicjowane przez sługę Bożego Jana Pawła II.
Międzynarodowy Rok Rodziny 1994 był okazją do bardzo głębokiego zaangażowania Kościoła na wielu poziomach w obronie rodziny albo w promocji rodziny, tym bardziej, że ta inicjatywa podniesiona przez ONZ miała się zamknąć tą wielką konferencję ludnościową w Kairze. Z prac przygotowawczych Kościół doskonale się orientował, mam tu na myśli ten kościół ściśle kojarzony ze Stolicą Apostolską, że Kair, to znaczy konferencja pomyślana na wielką skalę, wcale nie będzie przychylna rodzinie. To był taki kamuflaż mówić o polityce ludnościowej po to, żeby ilość mieszkańców na globie ograniczyć, zmniejszyć. I z tego tytułu ojciec święty Jan Paweł II zaangażował się niezwykle wszechstronnie i zmobilizował i Radę do Spraw Rodziny, i oczywiście dyplomację watykańską, i przede wszystkim ośrodki naukowe i pastoralne, ażeby światu powiedzieć o rodzinie słowo prawdy. I jedną z form tego ewangelicznego orędzia to było spotkanie, Światowe Spotkanie Rodzin na placu świętego Piotra w Rzymie. I wtedy ustalono pewną formułę, która do dzisiaj jest kontynuowana. I potem już co 3 lata spotkania, co 3 lata powtarzane. Tak jak spotkania z młodzieżą.
Na różnych kontynentach.
Na różnych kontynentach. To jest Rio de Janeiro, to jest z powrotem Rzym, to jest Manila, to jest Hiszpania, Walencja, w tej chwili Meksyk. Mamy tutaj nawet do dyspozycji taką ściągawkę. Paweł ma dokładnie popisane tematy każdego, jest pracowiczy ode mnie, ma tematy każdego z tych spotkań. Myślę, że to zainteresuje telewizorów, zaprezentowanie samych tematów.
Jak to się nam cyklicznie układa, ale ksiądz biskup powiedział o pewnej strukturze tych spotkań.
Zawsze jest trójczłonowe to spotkanie. Najpierw jest kongres teologiczno-pastoralny i to jest typowy, 3-dniowy kongres, nazwijmy go w charakterze naukowym, chociaż akurat te rodzinne spotkania są bardzo okraszone atmosferą domu. Pod tym względem Filipińczycy byli niesamowici. Wprowadzili na salę, gdzie zwykle zbierają się profesorowie i zainteresowani nauką, wprowadzili dwa wątki. Modlitwę, wchodziliśmy na salę, odmawiając różaniec, nie było tych takich typowych rozgardiaszowych spotkań, tylko modlitwa cały czas przed wykładem, a potem między wykładami jakieś przepiękne teksty artystyczne, na przykład śpiewy, tańce czy jakieś inne formy chwalenia Boga za to, że nas stworzył. I to jest pierwsza część, to jest kongres. Potem jest wieczorne czuwanie. Najpierw przed południem w sobotę to są modlitwy w językach, a więc grupy językowe po różnych kościołach gromadzą się. Po południu w sobotę jest czuwanie z Ojcem Świętym. To jest modlitwa i świadectwa, świadectwa rodzin. Bardzo, bardzo nieraz długo i w takiej dynamice wieczoru, a więc ze światłami, ten program jest realizowany. I wreszcie niedziela przed południem Eucharystia kończąca z Ojcem Świętym. I to główne przesłanie to w niedzielę zwykle wybrzmi. Taka jest struktura tego spotkania.
A jak układała się tematyka właśnie tych spotkań, panie Pawle, od pierwszego 6 lat temu?
Troszkę dłużej niż 6 lat. 94.
Od 94 roku. Pierwsze spotkanie, światowe spotkanie rodzin to właśnie Rzym 1994 i wtedy przewodnia myśl, główny, znaczy temat tego spotkania, rodzina sercem cywilizacji miłości. Cywilizacja miłości to tak ulubione przez Jana Pawła II stwierdzenie, pojawiło się w temacie tego spotkania. 3 lata później w Rio de Janeiro rodzina, dar i zobowiązanie nadzieją ludzkości. Te trzy elementy. Rok jubileuszowy, październik 2000, Rzym, dzieci, wiosną rodziny i społeczeństwa. I wspomniana przez księdza biskupa Manila, styczeń 2003, rodzina chrześcijańska dobrą nowiną na trzecie tysiąclecie. Może chwilę pozwolę sobie zatrzymać się jeszcze na tym spotkaniu na Filipinach, bo pewnym nowum tam, które się tam pojawiło, wcześniej tego typu elementów nie było, równolegle z kongresem teologiczno-pastoralnym, o którym ksiądz biskup wspominał, odbywały się specjalne zajęcia w trzech grupach wiekowych zorganizowane dla dzieci.
To też się nazywał Kongres Dzieci i Młodzieży.
I to też był kongres. Po zakończeniu jest też taki zwyczaj, że publikowany jest, ogłaszany, proklamowany jakiś dokument końcowy takiego spotkania. I tutaj, no my sobie akurat mieliśmy szczęście być wtedy w Manili i pamiętamy tę młodą dziewczynę, która po wystąpieniu dorosłych też zaprezentowała efekt prac tych poszczególnych grup i w dokumentach po Światowym Spotkaniu Rodzin w Manili, to też jest oficjalny dokument wypracowany przez dzieci. My mieliśmy potem szczęście być na takim jednym z większych świąt, Santo Niño to się nazywa, w Manili i zrozumieliśmy, dlaczego dzieci są tak dla Filipińczyków ważne. Nawet potem takie wręcz powstało nam w nas takie określenie Filipiny, kraina dzieci, bo rzeczywiście tam nikogo nie zaskoczy, nie zaimponuje czy nie zdziwi fakt, że ktoś ma 4 czy 5, prawda? Tam są rodziny rzeczywiście liczne i ta radość tych, te radosne przede wszystkim dzieci, to co widzieliśmy, jak to ktoś zauważył, nie widać w tych dzieciach było jakiejś agresji, zawiści, jakieś takie, rzeczywiście te dzieci były bardzo radosne. W każdym razie rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia i to jeszcze tak wracając właśnie do tych elementów. Też wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem w czasie tych spotkań sobotnich jest coś, co się nazywa święto świadectw. I to też sobie bardzo pamiętamy, bo bardzo różne postacie. Zarówno dzieli się ktoś swoimi pięknymi przeżyciami, ale też jest ktoś, kto mówi o tym, że był taki człowiek, który mówi, że żona go opuściła na przykład. Czyli dzielą się ludzie swoimi bardzo trudnymi przeżyciami i doświadczeniami. Bardzo głęboko mi utkwiło z Manili takie stwierdzenie rodziny, która zajmowała się dzieckiem niepełnosprawnym. Stwierdzenie, dziecko niepełnosprawne miarą naszego człowieczeństwa, nasza relacja do tego dziecka. Trochę się rozgadałem, już idziemy dalej. Lipiec 2006, Walencja, Hiszpania, przekazywanie wiary w rodzinie. To był temat tego spotkania w Walencji. I spotkanie, przed którym w tej chwili jesteśmy, do którego się przygotowujemy, bo to też warto na to zwrócić chyba uwagę, że tak jak samo spotkanie ma te trzy elementy, to tutaj też warto, aby i tak zresztą w tym kierunku to szło, żeby zarówno to, co się dzieje przed spotkaniem, jak i samo spotkanie, ale potem przepracowanie efektów tego spotkania, żeby te trzy elementy się też pojawiały. Na styczeń 2009 roku planowane jest właśnie to szóste spotkanie i ma być właśnie poświęcone temu tematowi rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich.
Mamy tu pewien problem, dyskusję czy ofertę pojęciową. Oryginalny tytuł jest La Familia Formatrice, stąd formatorka. Jednakże gdy się wpatrzymy w całość podanego programu, chyba lepiej odpowiada polskie słowo szkoła. Obejmuje wszystko, nie tylko wydarzenie to, które dzieje się, ale też struktura, która troszczy się, ażeby przekaz prawdy był w całości zrealizowany. I dlatego też w tym zeszycie z katechezami, który przygotowaliśmy, one zresztą za chwilę powiemy, są również na naszej stronie internetowej w języku polskim. Tu już używamy określenia szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich, ale jedno i drugie określenie.
To spotkanie, księże biskupie, również ma swoje logo, swój znak charakteryzujący i charakterystyczny.
Może podejmę się
tak, dwóch widzowie, słowach. Ja przerwę, wejdę w słowo. Widzowie mogą to logo zobaczyć, natomiast słuchacze mają tę trudność w radiu.
Opiszę na tyle, chociaż mam pod tym względem mierne możliwości, gdy idzie o talent rysownika. Otóż cztery osoby, ale właściwie pięć, bo za chwilę powiem dlaczego pięć, mąż, żona, dwoje dzieci, wzajemnie się podtrzymują w takim układzie, może nawet i tanecznym, ale stoją na globie, podtrzymują się, tworząc trzy serca, bo między każdą z tych osób przestrzeń jest opisana, ich ręce i postać tworzy obrzeże serca. A więc rodzina, miłość i krzyż, który ostatecznie zwieńcza ten program. A dlaczego mówi pięć osób? Ponieważ matka, żona jest tak zasugerowana graficznie, iż wiemy o niej, że czeka na trzecie. Jest w stanie błogosławionym. A więc jest to rodzina dynamiczna, rodzina, która przyjmuje życie. I to jest równocześnie pewna propozycja globalizmu, ponieważ taka rodzina zasiedla całą ziemię, tak jak to przewidział Stwórca i zapisał święty autor pod natchnieniem: napełniajcie ziemię, mnóżcie się. To właśnie jest dokładnie logo odrysowane z Księgi Rodzaju. Oczywiście dochodzi element zbawczej misji Chrystusa, czyli krzyż, źródło zbawienia.
Kolor, który został użyty do określenia i do przedstawienia nam tej prawdy o rodzinie, to jest kolor zielony, kolor nadziei. I tak też Kościół rodzinę widzi, bo chociażby księże biskupie i drodzy państwo, w przypomnieniu nam głównych tematów ze światowych spotkań młodzieży, ukazuje nam się obraz rodziny, która nie jest wcale zagrożeniem, wręcz przeciwnie. Jest czymś pięknym, szlachetnym, dynamicznym i jest tą właśnie nadzieją dla świata.
Paweł wspomniał o świadectwach. Rzeczywiście w każdym z tych świadectw bywały momenty, nazwijmy to, dramatyczne, nieraz nawet po ludzku mówiąc, bez możliwości rozwiązania. No jak patrzymy na niepełnosprawną osobę, to my wiemy, że ona będzie całe życie niepełnosprawna. A jednak zawsze te świadectwa były przedstawiane i prezentowane jako droga wyjścia, jako oferta przezwyciężenia przeszkody. Światowe dni, światowe spotkanie rodzin jest niezwykle optymistyczne, jest nastawione tak jak Ewangelia, to jest Ewangelia rodziny, dobra nowina, a dlatego, że właśnie krzyż, że właśnie opieramy cały program na prawdzie Bożej o rodzinie. I dlatego nie tyle mówimy o zagrożeniu rodzin, ile o misji rodziny wobec świata, szkołą wartości ludzkich i wartości chrześcijańskich. To jest oferta, którą światu daje w tej chwili chrześcijaństwo.
Pani Mirosławo, a jakie są Pani wrażenia związane z tym tematem, o którym mówimy? Pani również pracuje zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, czyli z rodzinami.
Tak. Temat rodziny jest bliski mi i z racji zawodowej, i z racji osobistej, bo sami tworzymy rodzinę, mamy swoje dzieci, 5 zresztą, i właściwie mogę powiedzieć, że 7, bo już zięcia i wnuka, to ta rodzina nasza się powiększa. I rodzina zawsze od początku, właściwie od momentu rozpoczęcia studiów w Instytucie Studiów nad Rodziną, gdzie coraz bliżej i osobiście już, nie tylko poprzez przykład własnej rodziny, ale poznawałam ideał małżeństwa i rodziny, i rodzina stała mi się bardzo bliska i chciałam stworzyć, to było moje marzenie, które wydaje mi się, że spełnia się, bo nie można powiedzieć, że się spełniło, cały czas żyję w rodzinie, stworzenia właśnie takiej rodziny coraz bardziej dążącej ku ideałowi, bo nie można powiedzieć, że osiągnie się na ziemi ideał. Dąży się i tym ideałem jest rodzina, święta rodzina, rodzina z Nazaretu, do której no, chcemy zdążyć. I doświadczenia, zdobyta wiedza teoretyczna, wplatana w życie osobiste, czy próbowana wprowadzenia w życie osobiste, dawała mi dużo przekonania, że jest możliwe właśnie takie życie radością w oparciu o Pana Boga, w oparciu o wiarę i realizowania siebie i dążenia do tej świętości.
Czyli mówi Pani, że to, co teraz jest hasłem tegorocznego spotkania rodzin w Meksyku, rodzina szkołą czy formatorką do wartości, po prostu Pani tę szkołę prowadzi, taką w domu.
Można tak powiedzieć.
I wychodzi to, Panie Pawle?
Tak jak większość rzeczy w życiu, raz lepiej, raz gorzej, bo to byśmy byli tutaj kłamcami, gdybyśmy powiedzieli, że zawsze idealnie i wszystko dobrze. Natomiast ważne jest chyba, że kierunek, tendencja tego działania jest właśnie pozytywna. Także wydaje mi się, że doświadczamy rzeczywiście radości z tego, że w rodzinie jesteśmy. Chociaż oczywiście też doświadczamy różnych i trudności, i kłopotów, tak jak każde małżeństwo. Natomiast generalnie jak najbardziej wartość tego życia rodzinnego jest dla nas czymś ważnym, istotnym i tym też się chcemy dzielić. Uważamy, że warto się tym dzielić, że warto inne rodziny też wspierać. Od roku prowadzimy takie spotkania formacyjno-szkoleniowe, które się nazywają Akademia Rodziny dla Młodych Małżeństw.
Doświadczenie, które sami zdobyliśmy, wiedzę, którą mamy też poprzez studia i dalsze szkolenia, doskonalenie siebie, wykorzystujemy po to, żeby dzielić się z innymi. Nasze dzieci już podrosły, już nie potrzebują aż tyle naszej opieki i troski, jak to było wcześniej. Możemy robić coś dla innych.
I to zresztą tutaj w katechezach też się taki wątek pojawia, to ewangelizowanie do wewnątrz i na zewnątrz, ad intra i ad extra, jak to się teologicznie mówi, albo rodzina ewangelizująca i ewangelizowana. To się wszystko splata w taką całość i ewangelizując, sami się wzmacniamy. Tutaj w ten sposób to też jakoś służy budowaniu własnych więzi.
Pan wspomniał o katechezie, panie Pawle, księże biskupie i panie Mirosławo. Spotkania rodzin to nie jest tylko i wyłącznie zjazd w jednym punkcie świata rodzin z określonych kultur, szerokości geograficznych, ale to jest dopiero zwieńczenie również całego cyklu przygotowań.
Można powiedzieć, iż jest to prowokacja do ogólnoświatowej pracy, trzyletniej pracy, bo między jednym a drugim spotkaniem taki jest czas, okres przewidziany. I programem tej pracy jest właśnie zadany temat. Równocześnie przygotowane są katechezy. Od początku nie było katechez. Pierwsze spotkanie było troszkę inaczej przygotowywane. Natomiast w tej chwili już co za każdym razem mamy gotowe katechezy. To jest zawsze 10. Tym razem właśnie katechezy, które ogólnie zatytułowano Rodzina Szkołą Wartości Ludzkich i Chrześcijańskich. Może będziemy mieli okazję chociażby krótko przedstawić te główne myśli katechez. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę telewizorów i radiosłuchaczy na pewne rzeczy organizacyjne. Otóż nasze katechezy w polskim języku można znaleźć na stronie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, a dokładnie Fundacji Vita Familie. To jest www.familie.pl. Mam nadzieję, że też realizatorzy naszego programu...
Tak, widzowie widzą to, słuchacze słyszą adres. Tak.
www.familie.pl i tam są w komplecie te teksty zamieszczone.
One również będą przybliżane w ramach cyklu katechez Wanda.
Pierwszą już miałem okazję przedstawić przed tygodniem i tak jestem umówiony, że ojcowie mnie na antenę dopuszczą.
Oczywiście,
żeby całość tego materiału przybliżyć, zanim pojedziemy do Meksyku. Chciałbym też już przy tej okazji organizacyjnie powiedzieć, że katechezy są pomyślane również jako nabożeństwo Słowa Bożego, jako liturgia i medytacja. Podano tutaj dokładny przebieg, a więc zaczynamy śpiewem, potem odmawiamy Ojcze Nasz, czytamy Pismo Święte, fragmenty Pisma Świętego są podane. Potem czytamy informacje, które czerpie prowadzący z nauczania Kościoła, potem własne refleksje, jest dialog zebranych, pewne podsumowania i postanowienia, wspólna modlitwa, modlitwa za rodzinę i znów śpiew. A więc jest sugestia, ażeby rodziny, czy to te, które się spotykają z racji własnego środowiska, na przykład kościół domowy, albo rodziny nazaretańskie, czy rodzina rodzin, czy chociażby rodziny zgromadzone przez Wspólnotę Świętej Rodziny z Łomianek. Jest tych środowisk prorodzinnych przecież sporo. Mają gotowy materiał, mają zaproszenia, żeby Meksyk, to znaczy, żeby to spotkanie wcześniej przeżyć, przemedytować, ale przede wszystkim, ażeby usłużyć współczesności treściami, które Duch Święty przez Ojca Świętego na współczesne nam potrzeby przygotował. I to jest cała ta część przygotowania, ale będziemy do tego wracać po. Oczywiście będą teksty kongresu, te teksty ściśle naukowe, one są w wąskim gronie bardziej studiowane. Trochę za mało chyba wysiłku wkładamy, żeby je popularyzować, bo one się nadają, zdecydowanie nadają się do popularyzacji. Nie wiem, jakbyśmy takie postanowienie zrobili, że będziemy próbowali również kongres popularyzować, bo najczęściej zatrzymujemy się na katechezach, a potem przemówienie papieskie, co dwa duże głosy Ojca Świętego, które stanowią treść aktualnego, powiedzmy, nauczania Kościoła o rodzinie.
Tak to mniej więcej wygląda. Z tego każdy może zaczerpnąć, każdy może skorzystać. Tutaj zarówno księża proboszczowie, jak i, tak jak ksiądz biskup mówił, wszyscy świeccy, którzy tylko mają dostęp do internetu, bezpłatnie można skorzystać?
Można wziąć z internetu, wydrukować sobie. Myśmy tu przygotowali taką broszurkę. To jest prywatny druk, który w egzemplarzach kilku tysięcy dla diecezji przygotowałem. Chętnie go tutaj zostawiam. Każdy z księży proboszczów diecezji łomżyńskiej otrzymał pewną ilość takich egzemplarzy po to, żeby mógł pracować z rodzinami.
Ale również Stolica Apostolska też wydała w języku hiszpańskim taką drobną broszurę przygotowującą i informującą nas o tym, co będzie się działo na początku roku.
I już są podane nie tylko szczegóły programu, ale i miejsca, gdzie one się będą, te punkty programu, realizować. A więc Kongres Teologiczno-Pastoralny będzie w takim miejscu zjazdowym Bankomer. To jest 14 do 16 stycznia. Potem jest celebracja i te świadectwa na Stadion Azteków 17 stycznia i bazylika, ta wspaniała, znana bazylika Matki Bożej z Guadalupe 18 stycznia 2009. Na folderze są te wszystkie trzy miejsca prezentowane. Nie wiem, jak
widzowie mogli je już zobaczyć.
Nie wiem, jak nasi realizatorzy, czy mają gdzieś tam pod ręką, to by nam pokazali, przynajmniej w telewizji. O, to jest Stadion Azteków. Tam będą świadectwa. To jest przepiękny wieczór, popołudnie i wieczór. To jest centrum zjazdowe.
Budynek,
miejsce kongresowe.
Tak, i na pewno pojawi się jeszcze bazylika, wspaniała, tak, bazylika Matki Bożej z Guadalupe, znana zresztą telewizją i między innymi dzięki telewizji trwam, bo tam już transmitowano spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z wiernymi Meksyku. To ostatnie, bo wiadomo, że pontyfikat Jana Pawła zaczął się od Meksyku i też potem już na zakończenie swojej podróży apostolskiej po ziemi zawitał tam Ojciec Święty do wiernych Meksyku.
Księże biskupie, drodzy Państwo, mówimy dzisiaj o tym, co dziać się będzie na początku roku w Meksyku, początek roku 2009, szóste światowe spotkania rodzin. To jest właśnie temat, który brzmi: rodzina formatorką czy szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich. Ekscelencjo, dlaczego formułując temat odwołano się do wartości zarówno ludzkich, jak i chrześcijańskich?
Jest to ciekawy sposób mówienia. Ja bym tu zachęcił naszych radiosłuchaczy, telewizorów do zapoznania się z kartą praw rodziny. Tam jest język wprost odnoszący się do faktów czerpanych z objawienia, z Pisma Świętego, i równocześnie język, który doskonale brzmi w ogólnoświatowej nauce, czyli o człowieku, czyli antropologii. To samo jest z tymi katechezami, w ogóle z całym programem. Dlatego zaczęto tworzyć język uniwersalny, taki, który nie pozbawia człowieka żadnej z przestrzeni, w których my się poruszamy. Żeby nie kojarzyć rodziny z jakimś tylko myśleniem czysto konfesyjnym, religijnym. Rodzina nie jest przedmiotem zainteresowania tylko teologów. Właśnie dlatego zaczęto od wartości. To znaczy od tego myślenia o człowieku, które jest najbardziej, można powiedzieć, stabilne. Próbuje się dzisiaj, w katechezach to będzie bardzo mocno podkreślone, próbuje się dzisiaj rzucić nas na takie bardzo rozhukane morze, gdzie wszystko właściwie się chwieje, ani prawdy nie ma, ani dobra nie ma, ani żadnych zasad moralnych nie ma, ani więzi stałej nie ma, ani miłość nie ma definicji, ani małżeństwo nie ma definicji, ani tak zwane cele życiowe nie są określone. Wszystko jest poddane chwilowym różnym naciskom. Taką cywilizację się próbuje stworzyć. I właśnie dlatego zaczyna się od wartości. Zdaje się, że Paweł ma nawet listę tych wartości, bo znaczy, ze stronicy już internetowej można dokładnie prześledzić, jak sugerują myślenie o człowieku, który jest stabilnie wkomponowany w rodzinę, szczęśliwą rodzinę, która ma bardzo jasny przed sobą cel.
Więc posłuchajmy, księże biskupie, pana Pawła. Pan Paweł.
Ja bym zachęcił wręcz, no, niestety jest to w języku angielskim albo hiszpańskim na razie, ale dla wielu naszych słuchaczy i telewidzów ten język też jest dostępny. I zachęciłbym do sięgnięcia właśnie na oficjalną stronę internetową 6. Światowego Spotkania Rodzin, gdzie jest wymienionych 28 wartości, 28 aż, poczynając od godności, dobra, uczciwości, a na otwartości i umiejętności słuchania kończąc. I tam każda z tych wartości jest indywidualnie rozpracowana, bardzo ciekawe opowiadania dotyczące każdej z tych wartości. Jeśli można, to jedną tylko pozwolę sobie przytoczyć, bo zainteresowało mnie to z racji że interesuje się komunikacją interpersonalną, tą ostatnią wartością, umiejętnością słuchania. Tam jest przytoczona opowieść o dziewczynce, która nie mogła się doprosić wysłuchania u swojego ojca, lekarza. I wszystkie pieniążki, które dostawała, kieszonkowe, gromadziła, zebrała i poszła do tego ojca do gabinetu, zapłaciła mu za wizytę po to, żeby mógł w ramach swojej pracy ją wysłuchać. Powiedziała, bo w domu, tato, nigdy nie masz dla mnie czasu, ja wszystkie pieniądze zebrałam, bo tak mi zależy na rozmowie z tobą. Tam jest taki przykład i potem rozważania i każda z tych 28 wartości w ten sposób jest tam przeanalizowana, także też zachęcałbym naszych słuchaczy i telewidzów do sięgnięcia na tę stronę i zapoznania się. Może jeżeli by można realizatorów poprosić, przypomnielibyśmy tę stronę, oficjalną stronę 6. Światowego Spotkania.
To jest www.emf2009.com.
Tak.
Czy też przez wyszukiwarkę można bardzo łatwo znaleźć Światowe,
ja
Dni,
myślę,
Młodzie... Światowe Dni Rodziny?
Ja myślę, że trzeba by pójść za sugestią pana Pawła. Wprawdzie te wartości wszystkie pojawiają się w katechezach, one są z różnych stron omawiane, ale sama lista i te zwłaszcza...
Cały ten kodeks.
Kodeks, ale i te opowiadania, one są bardzo, bardzo, bym powiedział, podręczne. My je umieścimy tam, gdzie są nasze katechezy, w języku polskim. To za jakiś tydzień pojawi się, bo przygotowując katechezy nie zwróciłem uwagi na to, że jest taka pomoc, nazwijmy to dydaktyczna, którą w międzyczasie umieszczono na stronie oficjalnej.
Ilustrująca problem bardzo wyraźnie.
I a propos takie opowiadanie, skoro można rodzinne spotkania trochę poszerzać o różne anegdoty, prosi synek, tatusia, powiedz mi, ile kosztuje u ciebie godzina pracy, ile ty zarabiasz na godzinę? On mówi, no $50. Mhm. I po jakimś czasie, to już oczywiście wieczór, już było buzi na dobranoc, on się odzywa, jednak synek, tatuś, a mógłbyś mi dać $25? No ale po co dzisiaj wieczorem? Ja bym potrzebował $25. Daj mi $25. Ostatecznie, proszę bardzo. Więc on dostał te $25 i się cieszy. Mówi, tatuś, ze skarbonki mam 25, tyś mi dał 25. Kupuję u ciebie godzinę dla mnie.
Sprytne. Ale te przykłady też ilustrują właśnie głód komunikacji, problem, kontaktu dzieci z rodzicami. Myślę, że pani też to zauważa w swojej pracy
dydaktycznej. Bardzo, bardzo często wręcz, ale jeszcze z dziećmi specjalnej troski, bo dzieci, z którymi pracuję, są specjalnej troski, już pomijając moje dzieci w domu, potrzebują w jakiś sposób szczególny i wyjątkowy tego czasu. I oni muszą zobaczyć, że ja jestem dla nich, że mogę im poświęcić ten czas. Ale myślę, że to każdy człowiek, bardziej sprawny, mniej sprawny, każdy potrzebuje wsparcia drugiej osoby i zobaczenia, że może na kogoś liczyć, może komuś zaufać, może z kimś porozmawiać. To jest bardzo potrzebne.
My również zapraszamy do telefonowania naszych widzów i słuchaczy. Numery do naszego studia są bez zmian. 056 to oczywiście numer kierunkowy. Widzowie, słuchacze w Polsce wybierają 657 0011 i 657 0012. Słuchacze, widzowie z zagranicy po numerach kierunkowych w Europie 0048 56, a w Ameryce Północnej 0011 48 56 wybierają 657 0013, 657 0014. O szóstych światowych spotkaniach rodzin, tym razem w Meksyku, na początku najbliższego 2009 roku rozmawiamy dzisiaj. Rozmawiamy z pasterzem Kościoła Łomżyńskiego, księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem oraz z państwem Mirosławą i Pawłem Kwasami. Do tych rozmów zapraszamy również naszych widzów i słuchaczy. Może ktoś z państwa poprzez czy transmisję radiową, czy telewizyjną Radia Maryja, czy Telewizji Trwam uczestniczył w tych spotkaniach, a może też ma swoje osobiste doświadczenia związane z tymi pięknymi i wielkimi spotkaniami całych rodzin właśnie w określonych miejscach świata. Mówimy o programie, o historii tychże spotkań. Są to szóste spotkania, ale jakże bardzo się wkorzeniają w poszczególne wspólnoty rodzinne.
Może jeszcze taka krótka informacja organizacyjna. Jestem wyznaczony przez Konferencję Biskupów Polskich jako przewodniczący delegacji na zjazd, na spotkanie rodzin. To mój obowiązek, chociażby z racji udziału w pracach Papieskiej Rady Rodziny. I wybierają się ze mną oficjalnie oczywiście dwaj księża i dwa małżeństwa, właśnie państwo Kwasowie i państwo Pulikoscy z Poznania. To jest symboliczna liczba oficjalnych przedstawicieli. Natomiast już z Polski było kilkanaście, kilkadziesiąt zgłoszeń, niektóre grupowe. Mamy tu w tych informacjach...
No właśnie, czyli można oprócz oficjalnej delegacji, tak, księże biskupie mogą jechać...
I każdy może się zgłosić, trzeba się zarejestrować, jest tu bardzo szczegółowo opisane. Sposób prosty, no prosty, jedyna trudna rzecz to jest wolny czas, bo mimo Meksyk w całości to przynajmniej 10 dni, no i trochę grosza. Natomiast ja już rozpocząłem od kilku miesięcy taką akcję informacyjną wśród Polonii, zwłaszcza amerykańskiej, zwłaszcza tej z Teksasu, z Kalifornii.
Mają bliżej troszeczkę.
Oni mają bliżej, no chwilami też mają więcej grosza. A poza tym są przyzwyczajeni do wędrowania do Meksyku, wędrują dosyć regularnie. Sanktuarium Matki Bożej Guadalupe jest bardzo znane. Więc ja jestem przekonany, że Polaków będzie bardzo duża grupa. Z Polski też się uzbiera. Jeżeli młodzieży do Sydney poleciało ponad 2000, to z rodzin to może troszkę mniej, bo rodziny są po prostu bardziej zobowiązane do troski o swoje dzieci, ale jestem przekonany, że będzie spora grupa reprezentantów. Tam na miejscu przygotujemy specjalne miejsce znaczy kościół do modlitwy w języku polskim, ale to już są...
Także będzie przestrzeń jak zawsze dla Polaków. Tak. Drodzy państwo i księże biskupie, przyglądaliście się, analizowaliście ten program. Ksiądz biskup uczestniczył w pracy również nad tym programem. Co jest takiego charakterystycznego dla tego spotkania, szóstego spotkania rodzin w Meksyku?
Ja bym chciał zwrócić uwagę, gdy się wszystkie katechezy przeczyta, na taki konsekwentnie przeprowadzony zabieg, nazwijmy to metodologiczny. Już trochę o nim wspomniałem. Między obiektywizmem istnienia i poznania, a relatywizmem doznań, które się dzisiaj w cywilizacji próbuje zaproponować. A więc mężczyzna, kobieta, wierność, miłość, dziecko i te wszystkie fakty, które tworzą rodzinę, to nie jest ani owoc decyzji parlamentu, umowy społecznej, z obyczaju, przecież dzisiaj proponuje się nawet nam płeć, męskość i kobiecość przesunąć na teren wyboru albo przyzwyczajeń kulturowych. Wszystko jest rozchwiane. Więc stabilizacja, obiektywizm i w poznaniu, i w postępowaniu, i w zachowaniu norm ma być wsparciem albo przemienić te tereny, te przestrzenie, gdzie człowiek został poddany najrozmaitszym manipulacjom i uwierzył wreszcie, że właściwie to wszystko zależy od chwilowego nastroju. Nie ma nawet możliwości powiedzieć na stałe, ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską. Dzisiaj w czasie wieczornych rozmów w radio wrócimy właśnie do tej stabilizacji sakramentalnej. Całe te katechezy są nastawione na przypomnienie człowiekowi, a właściwie ogłoszenie mu radosnej nowiny, jesteś dziełem Boga i dziełem na wieki, a nie chwilową, przemijającą jakąś rzeczywistością, która po każdej chwili może ginąć.
Przypomnijmy numery jeszcze, 657-0011, 657-0012 i dla słuchaczy z zagranicy 657-0013, 657-0014. Numery kierunkowe w Polsce 056 do Torunia, w Europie 00485-56, a w Ameryce Północnej dodajemy jeszcze 11. Bardzo proszę, pan Paweł, gość naszego dzisiejszego wieczornego spotkania.
Próbując odnaleźć jakąś specyfikę, też warto zwrócić uwagę specyfikę tego spotkania planowanego na początek 2009 roku. Warto może też zwrócić uwagę na to określenie, ksiądz biskup na początku mówił o tym takim terminologicznym zamyśleniu, czy formatorka, czy szkoła, prawda? Ale jakby na to nie patrzeć, to i tak pojawia się ten wątek rodzina, przede wszystkim ten aspekt formacyjno-wychowawczy.
Tak. Czyli to, rodzina tak jest szkołą.
Tak.
Zresztą rodzina wychowuje do.
W tematach poszczególnych kateches wielokrotnie pojawia się określenie szkoła. Pierwszą szkołą wiary rodzina na przykład, rodzina szkołą prawdy, rodzina szkołą godności, szkołą cnót, szkołą otwartości. Także ten co chwilę ten element
sumienia, to jest bardzo ważne,
bardzo, bardzo istotne.
Prawe
oczywiście
sumienie.
Czyli o ile w tych każde to wcześniejsze spotkanie na jakiś aspekt życia rodzinnego zwracało uwagę, tak tutaj ten aspekt wychowawczy. Rodzina jako środowisko kształtujące, formujące, formacyjne, wychowujące. To jest niesamowicie coś istotnego we współczesnych czasach. Ksiądz biskup wspominał całe to zamieszanie. Zresztą te pierwsze katechezy od tego wychodzą. Najpierw podstawa antropologiczna. Na prawidłowej antropologii można dopiero dalej budować. Antropologia sięgająca do Księgi Rodzaju, prawidłowy obraz, właściwy obraz człowieka. Człowiek w relacji z Bogiem, relacji, która jest w sposób naturalny w człowieczeństwo wpisana i dopiero na tym dalej można to wszystko budować.
I wtedy rodzina jest odpowiedzią na to wszystko, co dzieje się we współczesnym świecie, chociaż te trendy, one zawsze przez historię przewijały się i zdaje się oprzeć tym wszystkim relatywizmom i temu całemu rozchwianiu, kiedy jest tak człowiek ukształtowany.
Przedstawia się w ogóle myślenie właśnie dzięki takiemu zaprogramowaniu tematyki do studium i do rozważenia. Otóż w dzisiejszym najbardziej takim ogólnym rozumieniu rodzina jest obciążeniem. Troska o rodzinę to jest dodatkowe zadanie dla rządu. Troska o rodzinę to jest kłopot z właściwą ekonomią, bo trzeba zdobyć środki. Oczywiście jeszcze bardziej obciążeniem bezpośrednim rodzina dotyka samych członków, a więc założenie rodziny, to często dzisiaj słyszymy, ale bardzo często jeszcze się nie pobierzemy, bo nas nie stać na małżeństwo. bardzo często, bo przecież póki jestem sam, to jakoś sobie dam radę, a gdy będziemy we dwoje, a potem przyjdą dzieci, no nie mam zapasu na rodzinę. Ta mentalność, to myślenie się jest w tej chwili tak utrwaliło, że jestem przekonany, iż w otwartej takiej dyskusji, powiedzmy ulicznej, przypadkowi ludzie by mi wszyscy od razu powiedzieli: nie masz pojęcia, co to jest rodzina, bo jej nie masz. I tylko księża mogą tak opowiadać. Rodzina to jest bardzo duży, obciążający obowiązek. Tak nas poprzestawiano przez różne zabiegi. Otóż cała, nie tylko ta na spotkanie w Meksyku zaproponowana Ewangelia rodziny, ale właśnie życiowe doświadczenie wskazuje na to, iż rodzina to jest inwestycja, która jest najbardziej opłacalną, najbardziej dochodową. Rodzina jest ofertą dla współczesnego człowieka, między innymi dla struktur ekonomicznych, dla struktur prawno-społecznych. Tu właśnie w tych katechezach są te wszystkie elementy podkreślone. Rodzina jest jedynym modelem, albo raczej modułem, na którym można budować wszystkie inne więzi społeczne. To jest oferta, no, która ma za sobą doświadczenie od wieków, przed wiekami. Żadne z tych ludzkich praw, czy żadna z instytucji ludzkich nie ma tak długowiecznej, tak odwiecznej, można by powiedzieć, za sobą próby, jak rodzina.
I ale ksiądz biskup tytułu tutaj rewolucjonizuje nam zarówno politykę, ekonomię, jak i każdą inną sferę naszego życia społecznego, gdyż przeglądając chociażby ostatnie propozycje polityków, okazuje się, że to rodzina, czyli mężczyzna, niewiasta, dziecko, jest źródłem wszelkich patologii. Nawet zarzuty się od dziennikarzy słyszy, że są tytuły w Polsce, które o patologiach nie piszą, tylko pozytywnie starają się pokazać rodzinę. Tym tytułem jest przede wszystkim Nasz Dziennik, tak w prasie wrogiej Kościołowi można przeczytać. Również dziecko należy jak najszybciej wyrwać z rodziny, już od szóstego roku życia wysłać do szkoły, żeby tylko nie obciążało, ponieważ dziecko przeszkadza w realizowaniu się kobiecie. Oczywiście, jeżeli mówimy o rodzinie, to ojca praktycznie już we współczesnym obrazie rysowanym przez środowiska laickie, ojca już praktycznie nie ma, tylko jest dziecko i kobieta, nawet trudno powiedzieć o matce. Pani Mirosławo, czy rzeczywiście tak jest?
Próbuję nam się tak powiedzieć, ale
pani się opierała skutecznie.
Opierałam się, myślę, że nie tylko ja, że jest wiele rodzin normalnych, które normalnie myślą i czują zupełnie inaczej. I myślę, że nawet ta kobieta, która mówi, że jest wyzwolona, że jest wolna, że chce się realizować, tak w głębi duszy myśli zupełnie co innego, czuje się nieszczęśliwa. Wewnątrz w człowieku jest pragnienie bycia w rodzinie, jest pragnienie bycia we wspólnocie, doświadczenia miłości i dzielenia się tą miłością. I takie oderwanie, jak nam się mówi, jest czymś zupełnie nienaturalnym.
Panie Paweł, powiedz,
ja chciałbym dodać w tym momencie.
Ja tu wchodzę takim piłkarskim sposobem. Powiedzcie najdrożsi Mirka i Paweł, mówię im po imieniu, bo to moi studenci, przyjaźnimy się od lat. Wybudowalibyście taki dom, jak macie, gdybyście nie planowali dzieci? Mielibyście taką posesję? Byłoby tyle pomysłów i wysiłku, żeby stworzyć taką cudowną przestrzeń, tak doskonale zorganizowaną, gdyby nie dzieci? Proszę odpowiedzieć.
No, ksiądz biskup teraz zadał trudne pytanie.
Pewnie nie, bo nie byłoby dla kogo tego robić. Od początku jakoś tak, zakładając małżeństwo, myśleliśmy o tym, żeby mieć dużą rodzinę. Nie planowaliśmy ilości dzieci, bo tak nastawiliśmy się na otwartość i odczytywanie woli Pana Boga w danym momencie, więc trudno sobie zaplanować, to nie my jesteśmy.
Potem już koniec, prawda?
Tak odczytaliśmy wolę Pana Boga, że Pan Bóg chce, da nam siły i środki. Nie powiem, że zawsze było dobrze, że zawsze wydawało się, że na wszystko nam wystarcza i że mamy. Była taka sytuacja, że z pieniążków, które na weselu nam tam rzucili, z tych drobniaków wybierałam co grubsze, żeby kupić chleb. Zdarzyła się taka sytuacja, przebudowie domu.
Ale raz tylko.
Ale też muszę powiedzieć, że od razu ktoś życzliwy, nie wiedząc zupełnie, zupełnie przypadkowo przyszedł i nam podarował coś tam, jakąś sumę pieniędzy, która akurat w tym momencie nas uratowała.
Natomiast jeśli można, wróciłbym do tego, o czym ojciec mówił, o tych pomysłach na wyrywanie dzieci z rodziny. Przypomniało mi się w tym momencie, gdy ojciec o tym mówił, to zdanie, kto nie zna historii, skazany jest na powtórne jej przeżywanie. Takie pomysły już były realizowane z fatalnymi skutkami. W kibucach, w Izraelu i w kołchozach w Związku Radzieckim. Efekty, skutki takiego, no i oczywiście dzieci, małe dzieci były wyjmowane, mówiąc tak trochę, używając tego kolokwialnego języka, z rodziny po to, żeby się zajmowali specjaliści, wybitni pedagodzy, psycholodzy tymi dziećmi. Okazało się, że nie tylko emocjonalnie kalekie dzieci z tych eksperymentów, to samo w Niemczech nazistowskich takie próby były czynione. I dziwię się właśnie, że historia nie nauczyła, że wraca się do tego typu, może nie aż w tak radykalnej formie, ale jednak ten schemat, podobny schemat myślenia, znaczy podobny schemat myślowy się tutaj pojawia i obawiam się niestety, że skutki mogą być również podobne.
Ci, którzy ustalają takie schematy życiowe dla nas, to o czym ksiądz biskup również wspominał, o całym tym zamęcie życiowym, okazuje się, przyglądając się temu, że w tym szaleństwie jest metoda i ci wybitni specjaliści, o których pan, panie Pawle, wspomniał, zapewne oni piszą tylko scenariusze, a posługują się już tylko tutaj rzemieślnikami, którzy dokańczają, wykańczają ich zamysły.
Ale również, to na co ksiądz biskup zwrócił uwagę, również w sferze ekonomicznej warto zainwestować w rodzinę. Jeden z wybitniejszych ekonomistów, uciekło mi w tej chwili jego nazwisko, Nagrodę Nobla dostał za prace dotyczące kapitału ludzkiego. Zwrócenie uwagi właśnie na kapitał ludzki, dowartościowanie właśnie ludzi i w tej chwili również od strony ekonomicznej ekonomiści zdają sobie sprawę, że warto ze względów ekonomicznych, nawet nie jakichś ideologicznych, czy odwołując się do jakichś wartości, nawet jeżeli wartością jest jedynie pieniądz, to warto zatroszczyć się o człowieka. Też mi się przypomniało, księże biskupie, z Manili homilia świętej pamięci już niestety kardynała Trujillo na zakończenie, wtedy Jan Paweł II nie mógł przyjechać i kardynał Trujillo był jego legatem na tę mszę końcową. I on powiedział zdanie, które przyznam się, że przy różnych okazjach powtarzam, przy różnych spotkaniach. Dla samorządów, rządów nie ma lepszej inwestycji niż twórców prawa, nie ma lepszej inwestycji niż inwestowanie właśnie w rodzinę.
Ksiądz biskup.
Jest, to jest profesor Becker, ten noblista.
Tak.
Który rachunkiem precyzyjnym udowodnił, że kapitał ludzki jest najbardziej dochodowym i najszybciej zwraca nakłady. Jest takie ogólne sformułowanie, które mówi o rodzinie jako podstawowej komórce społecznej. To nawet powtarzają ci, którzy niekoniecznie są zachwyceni stałością tej komórki i nawet zakładają dosyć dużą labilność i nawet częste zmiany partnerów, jak oni to mówią, ale używają tego słowa najmniejsza komórka, myśląc częściej może o takiej formule organizacyjnej. No rzeczywiście ojciec, matka, dwoje, troje dzieci, no to jest ta podstawa. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest numerycznie najmniejsza komórka. Ona powinna się nazywać podstawową komórką społeczną, a raczej podstawowym ogniwem więzi społecznej. Jest to pięknie w katechezach pokazane, czyli ta relacja międzyludzka, międzyosobowa, tam jest piękna katecheza o szkole szacunku do każdego człowieka. To, co nas dzieli, to, co powinno w społeczeństwie w całym, nawet globalistycznie ujętym, w miliony i miliardy istnień ludzkich sumowanych, to wszystko, te wszystkie wielkości ostatecznie sprowadzają się do bezpośredniego kontaktu człowiek-człowiek. Relacja do drugiego człowieka oparta o szacunek, o życzliwość, o otwartość z pomocą i tak dalej, i tak dalej. To, co się wykształci w rodzinie, w bezpośrednim styku, to się nadaje do mnożenia, do powtarzania, do rozbudowywania. I tu, w tym miejscu rodzina jest tą nie tyle najmniejszą, numerycznie licząc, tylko podstawową, to znaczy jest miejscem tego pierwszego skojarzenia człowieka wobec człowieka, dzięki któremu albo społeczeństwa są doskonale ze sobą współdziałającą wspólnotą, albo są to jednostki, które trzeba z zewnątrz w jakiś sposób scalać. I tutaj wrócę do tych dzieci wyrywanych z rodzin. Otóż to też udowodniono, to są bardzo szczegółowe badania i obserwacje. W momencie, kiedy dziecko zostało pozbawione bezpośredniej relacji do ojca, matki, traci w ogóle poczucie autorytetu, a więc i nauczyciel, i wójt, i parlamentarzysta nie będzie robił wrażenia na takim obywatelu, to w tych środowiskach, gdzie zniszczono właśnie tą pierwszą bazę ludzkich odniesień, trzeba wzmacniać ochronę zewnętrzną. To tak wygląda, jak gdyby ze zniszczonego, skruszonego materiału próbowano budować dom. Wobec tego trzeba nie tylko postawić te chwilowe rusztowania, które pozwalają wypiętrzyć materiał budowlany, ale trzeba stworzyć zewnętrzne obramowania, żeby ten gruz w środek wrzucić, bo on tam się nie nadaje do tworzenia ściany nośnej. I tym obramowaniem, tą formą, którą się na stałe wprowadza w społeczeństwach tak wyprodukowanych, to są systemy prawa i systemy dozoru, a więc coraz to ostrzejsze, restryktywne prawa i coraz to bardziej policyjny, współczesny świat. Proszę wybrać się w tereny, gdzie się wolność odmienia we wszystkich przypadkach i proszę spróbować przejść przez kontrolę na lotnisku. Nigdy nie byłem tak kontrolowany jak w wolnych Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko sprawdzano moje buty, ale nawet musiałem odwrócić stopę, czy w skarpecie nie mam jakiegoś ładunku. Sprawdzano mi krzyżyk, nie ten biskupi duży, tylko ten, który noszę na szyi. Sprawdzano mi kartkę po kartce brewiarz, bo może gdzieś tam wsypany mam jakiś proszek. Więc, ale to jest konieczność, bo puściły wszystkie więzy i trzeba stworzyć to obramowanie zewnętrzne i w ten sposób my będziemy prowadzeni na krótkiej smyczy
rygor,
dozoru i prawa.
Rygor i pozór zarazem, bo osoby o nieszczerych intencjach zapewne i tak
potrafią
wirus się zawsze
security.
Tak, przeniknąć.
Ale na ile ta konstrukcja jest trwała, się zastanawiam.
No wiemy, że nie jest trwała, bo już się te systemy totalitarne sypią co jakiś czas. To trwa ileś tam lat i potem jeden po drugim system upada od wielkich ze starożytności
imperialnych
konstrukcji do naszych współczesnych. A więc Meksyk, uważam, wchodzi w tej chwili, mam tu na myśli oczywiście światowe spotkanie, wchodzi bardzo frontalnie, podstawową ofertą, którą współczesnemu światu Kościół przygotował.
Właśnie, Pani Mirosławo. Też chciałam to samo zdanie wypowiedzieć, które powiedział w tej chwili ksiądz biskup, że warto uczyć rodzinę wartości i warto, żeby rodzina uczyła tych wartości swoje dzieci i w swojej rodzinie. To dopiero będzie owocowało i będą rosły zdrowe rodziny. I stąd zachęcamy do zainteresowania się i katechezami poprzez to może pogłębienia swojej wiedzy, bo katecheza to daje nam, tak jak ksiądz biskup powiedział, pewien schemat przedstawiając, daje nam możliwość modlitwy, czyli oparcie się o Pana Boga i powierzenia Mu pewnych rzeczy, które dla nas są trudne i poproszenia o pomoc, ale również daje okazję do zdobycia pewnej wiedzy. Możemy tutaj pogłębić swoją wiedzę słuchając osoby prowadzącej, przygotowanej do tej katechezy, ale również czytając dokumenty zaproponowane do przygotowania, dokumenty Soboru Watykańskiego. Niesamowicie wiele przemówień z Jana Pawła II, czy dokumentów napisanych, szczególnie Papieskiej Rady do Spraw Rodziny również i wiele innych. No, Jana Pawła II to uważam, że każda rodzina powinna poznać Familiaris Consortio i List do Rodzin przeczytać, bo to są właściwie podstawowe.
Pani Mirosławo, ja muszę przerwać Pani, ponieważ wiem, że jest telefon. Halo, słuchamy.
Zykryt z Bydgoszczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy głośniej.
Słuchając waszej właśnie tych rozmów niedokończonych księdza biskupa, ojca i tego państwa, przypomniała mi się sprawa sprzed prawie 50 i paru lat, bo w tej chwili mam 64 lata. Gdy miałem 7 lat, zacząłem jako dziecko chodzić do szkoły. Po 2 miesiącach czasu, tak gdzieś 1 listopada, moi rodzice doszli z ciocią, z siostrą ojca i z mamą ojca, ciocia nauczycielka, że pójdę do cioci i do babci na pierwszy rok nauki, znaczy się do pierwszej klasy, żeby ulżyć mi, bo o 1/5 krócej, mniej odległości do szkoły, tu gdzie mieszkaliśmy to było 5 kilometrów, tam bym miał kilometr, tam bym miał opiekę od cioci nauczycielki całą dobę i od babci. Wszystko miało być pięknie i różowo. Jak się okazało, proszę wszystkich tu was tam zebranych, drodzy, i tych telewizorów, którzy słuchają i oglądają, po miesiącu czasu to już taki koszmar był ze mną, że już myślałem, że już się, nie, że się wykończę. Ja jako dziecko, jak poszedłem do szkoły tam od babci, wracając z powrotem ze szkoły, to nie chciałem wejść do tego domu. Tak przyszło, że po półtora miesiącu to rodzice musieli mnie wziąć koniecznie od babci do siebie, do domu, gdzie musiałem 6 kilometrów pieszo chodzić do tej szkoły. I tu właśnie to, co o czym mówiliście, to ja to sam przeżyłem i przez to tu mówię właśnie i ostrzegam wszystkich rodziców i tak dalej, żeby takiego czegoś nie robić, bo ja jako dziecko 7-letnie, teraz już człowiek 64-letni, przeżyłem to na własnej skórze i właśnie ostrzegam tego i mówię, żeby takich rzeczy nie ten, bo dla mnie to było gorsze, już nie chcę używać, to było gorsze jak piekło. I, bo zostałem wyrwany z domu do cioci, do babci, gdzie miało być miodowo i dobrze. Bóg zapłać, to ja miał wszystko.
Panie Zygfrydzie, dziękuję bardzo za ten telefon, za to wspomnienie również. Ono troszeczkę odbiega może od naszych refleksji, ale bardzo się cieszymy, że Pan jest razem z nami i również nas słucha.
A przy okazji dotknął Pan Zygfryd problemu, który jest dzisiaj żywym problemem, również organizacyjnym, to są małe szkoły, bliżej miejsca zamieszkania dla tych dzieci od 1 do 3. A oferta przewiduje dowóz i wiem, jak wygląda wędrówka szkolnego autobusu, który nieraz półtorej godziny kluczy po osiedlach, po domach, żeby zebrać te dzieci, zawieźć do szkoły i potem znów półtorej godziny odwozi. Czyli te dzieci tak długo siedzą w środku transportu. I oczywiście ktoś tam się nimi zajmuje, jest na pedagog, ale to jest jeden z elementów bardzo ważnych współczesnej organizacji szkolnej. Wczoraj miałem okazję rozmawiać bardzo szczegółowo właśnie z przedstawicielami kuratorium i tak zastanawialiśmy się, jak pomóc, zwłaszcza tej rozproszonej rodzinie w naszym terenie, gdzie posługuję. Jest to o tyle aktualne, że odległość między poszczególnymi gospodarstwami a szkołą zawsze jest daleko i stworzenie odpowiedniej atmosfery dla dziecka małego jest poważnym zadaniem, ale Tylko dlatego uważam głos pana Zygfryda za potrzebny, dodatkowo, że zwraca uwagę na właśnie te elementy fundamentalne, to znaczy potrzeba więzi międzyludzkiej, trwałej, stałej więzi, jako zasady formowania w ogóle społeczeństwa. My dorośli już tak nauczyliśmy się przezwyciężać różne emocje i wędrujemy w nieskończoność i potrafimy być w internatach i mieszkać w hotelach i Boże Narodzenie spędzić w basenie, bo przecież jest taka oferta, żeby zabrać rodzinę z atmosfery Bożego Narodzenia do jakiegoś kurortu, bardzo tanie ceny i wtedy całe Boże Narodzenie pływamy w basenie. Są takie.
A Wigilie w pubach, to ostatnio też było w minionym roku bardzo rozreklamowane.
Jest taka próba niszczenia wszystkiego, co kojarzy się z więzią rodzinną.
Pani Mirosławo, przerwaliśmy Pani, a Pani tak pięknie nam opowiadała, co daje siłę współczesnej rodzinie, ale zarazem i matce. Myślę, że te dokumenty i te treści, które w tych dokumentach gdzieś zostały zawarte, one Pani pomogły być porządną matką, dobrą matką.
Bardzo. Przyznam się, że to nie jest łatwe czytanie dokumentów takich oficjalnych
kiedy
kościoła. Kiedy
ma się gromadkę dzieci, jeszcze męża i dom, tak?
Tak. Szczególnie na początku, bo to wydaje się może nawet troszkę trudne. Niemniej jednak, jeśli przejdzie się ten pierwszy etap takiego pokonania i w próbę wczytania, naprawdę czerpie się wiele mądrości, do której zachęcam, naprawdę łatwiej dostaje się wiele światła i to życie takie codzienne, praktyczne, wydaje się zupełnie prostsze i łatwiejsze.
Ja pamiętam.
Pan Paweł?
Chciałem tylko dodać, bo to oczywiście wspólnie czytamy i trudno było, no ale jako studenci teologii w naturalny sposób musieliśmy czytać.
Ksiądz biskup pomagał zapewne.
także w tej chwili to może już aż tak strasznie trudno nie jest, chociaż zdajemy sobie sprawę, bo chociażby ze spotkań w ramach różnych ruchów formacyjnych, że ludzie, którym jakoś tam zalecane jest czytanie, mówią o pewnych trudnościach i my to rozumiemy, bo jest to pewien czasami żargon teologiczny jakiś i to przez to trzeba z początku trochę przejść, ale warto. Używam też takiego porównania, trochę wysiłku, trudu trzeba poświęcić, żeby nauczyć się jeździć na rowerze, a potem to już jest sama radość tylko. Jeżeli ktoś lubi jeździć na rowerze. I tutaj to samo, warto przez te pierwsze jakieś trudności przejść po to, żeby z tego niesamowitego bogactwa czerpać. Ja pamiętam historię z listem do rodzin, gdzie my w rodzinie jakoś czytaliśmy, a potem uznaliśmy, że skoro to jest list, no to nie wypada na list nie odpowiedzieć i wysłaliśmy do Watykanu od naszej rodziny rzeczywiście list z podziękowaniem. I powiem szczerze, że z dokumentów Jana Pawła II, poświęconych rodzinie, bardzo dużo z listu czerpię, korzystam, jeżeli są spotkania. Nawet prowadziłem takie spotkania dla rad pedagogicznych, jakieś szkolenia. Przepiękne określenie wychowania, właśnie w liście do rodzin zawarte. Zresztą też taki wątek się w katechezach tutaj pojawia. Rodzice ewangelizują i są ewangelizowani przez dzieci. W katechezie
wzajemne usługa.
Wzajemne. I to mi się wtedy skojarzyło z tym określeniem wychowania, tylko to dokończę. Wychowanie, obdarzanie człowieczeństwem. Wzajemne obdarzanie człowieczeństwem.
A dzieci, właśnie dzieci, czy one nie zadawały Państwu pytań, dlaczego akurat taki styl wychowania, taki styl prowadzenia domu?
To różnie bywało. W okresie takiego dorastania i buntu zdarzały się takie pytania. I nawet doświadczyliśmy w swojej rodzinie pewnego buntu jednego z dzieci, które później dorosło, dojrzało i zobaczyło i powiedziało, że no, mieliśmy rację. Natomiast w większości w naszej rodzinie dzieci jakoś tak w sposób naturalny karmiły się pewnymi prawdami. To było tak oczywiste i tak naturalne, że nawet czasem zaskakiwały pytania konkretne, głębokie o coś więcej. Nawet byłam zdziwiona, że dziecko potrafi chcieć jeszcze więcej się dowiedzieć.
Oczywiście dzieci nie chcą zanadto odbiegać od rówieśników. Przychodzi taki czas, że w sposób naturalny ważni są rówieśnicy. I stąd nasza troska, wydaje mi się, że to nam się udało. Nasza troska, żeby, używam takiego określenia, żeby stworzyć pozytywne, alternatywne środowisko rówieśnicze, żeby to nie tylko byli jacyś tacy, bo to wpływ jest różny i to pod kloszem dziecka nie schowamy i wiadomo, że będzie poddane wpływom różnym, ale żeby też mogło zobaczyć, że nie jest jakimś dziwolągiem, że też w innych rodzinach w podobny sposób dzieci są wychowywane, że może się spotkać z rówieśnikami na różnego rodzaju spotkaniach. No my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że jesteśmy w ruchu rodzinnym, gdzie są inne rodziny i to jest ruch chrzęsztacki i tam jest młodzież i bardzo dużo przyjaciół te nasze dzieci mają i mają właśnie tych pozytywnych rówieśników.
No niestety, bardzo się cieszymy przybyciem Państwa do studia, bo gdyż czas naszego programu dobiega niemiłosiernie końca, rozmowy niedokończone muszą pozostać niedokończone. Księże biskupie, jeszcze słowo podsumowania.
Przede wszystkim zaproszenie do odwiedzin naszej strony internetowej www.familie.pl i studiowanie kateches. Zaproszenie również do przestudiowania tego katalogu wartości, który tam się pojawi za tydzień, bo to pomaga w takim kontakcie nawet codziennym jako pewien materiał samokontrolny, zobaczyć, jak to u mnie funkcjonują te poszczególne sprawności. A równocześnie dziękujemy Panu Bogu, że jesteśmy w takich czasach, w których bardzo głośno brzmi nauczanie Kościoła. Kościół, chociażby ostatnia wizyta w Lourdes Ojca Świętego Benedykta XVI we Francji, w Paryżu i w Lourdes przekonała nas wszystkich, że głos Kościoła jest słyszany i jest niezwykle potrzebny.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo. Państwo kwasowie.
Ja bym również zachęcała, tak jak ksiądz biskup, nie tylko wspólnoty, ruchy rodzin, do których zachęcał Benedykt XVI, korzystając, przygotowując się do tego spotkania światowego, 6 w Meksyku, korzystając z tych kateches, ale zachęcałabym poszczególne, indywidualne rodziny w domu. Można wejść na stronę, ksiądz biskup podał, wybrać sobie jedną katechezę i spróbować w niedzielne popołudnie przeżyć taką katechezę rodzinną właśnie w domu, porozmawiać o tym. To bardzo ubogaca i pomaga właśnie w kształtowaniu tych wartości, którymi chcemy żyć i pomaga nabierać takiej pewności, że poznajemy prawdę i to, co robimy, jest rzeczywiście dobre.
Bardzo dziękuję, Pani Mirosławo. Pan Paweł.
Nie wszyscy niestety będą mogli pojechać do Meksyku, ale my kiedyś mieliśmy takie szczęście w 2000 roku uczestniczyć w Grodnie na Białorusi w równoległym spotkaniu zorganizowanym przez tamtejszego księdza biskupa, równoległe w łączności z Rzymem wtedy spotkanie. I wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby w różnych ośrodkach, w różnych miejscach takie paralelne w duchowej łączności z Meksykiem spotkania organizować i mam nadzieję, że w 2009 roku w styczniu takie spotkania również w Polsce będą organizowane.
Raz jeszcze dziękuję za obecność dzisiaj w studio. Przypomnijmy, że w naszym studio gościli Państwo Mirosława i Paweł Kwasowie oraz członek Prezydium Papieskiej Rady do Spraw Rodziny i wiceprzewodniczący Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski oraz dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach, pasterz Kościoła Łomżyńskiego, ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Raz jeszcze bardzo dziękujemy za obecność i zapraszamy na drugą część naszego spotkania już po godzinie 21.40, już tylko w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.